Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Słuciński, witam Państwa. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej skłoniła mnie do takiej rozmowy na temat tego, czy tę wojnę było rzeczywiście widać wcześniej. Kiedyś rozmawiając o okolicznościach wybuchu I wojny światowej, odnoszę takie wrażenie, że kilku z moich gości, historyków, którzy się tą epoką zajmują, podkreślili, jak bardzo ten wybuch I wojny światowej był dla ówczesnych zaskoczeniem. Profesor Tadeusz Stegner dziś moim gościem, Uniwersytet Gdański. Panie profesorze, jak pan myśli o tej II wojnie światowej, to także było dla ówczesnej Europy, ówczesnej Polski zaskoczenie?
Ja myślę, że było trochę mniejsze niż w wypadku 14 roku. No, w 14 roku myślano, że to się rozejdzie, tak jak poprzednie kryzysy. I nie wierzono wolnie Europie. Tu już bardziej wierzono, ale dla wielu osób jednak to było takie, że może jednak do tej wojny nie dojdzie. Że to się wszystko rozejdzie. Dojdzie do jakiegoś porozumienia albo nieporozumienia, albo w ostatniej chwili Hitler się wycofa. A w takim normalnym odbiorze ludzie latem jechali na wypoczynek. Nawet ministrowie rządu sanacyjnego byli w Juracie, odpoczywali. Minister Kasprzycki spraw wojskowych z Kajzerówną jeździł sobie jako maktoreczką motorówką po Zatoce Gdańskiej, więc jakby można powiedzieć, napięcie było, ale różnie ludzie reagowali. Część miała takie myśli katastroficzne, część w ogóle nie przyjmowała do wiadomości, że będzie wojna, a część spodziewała się łatwego i szybkiego zwycięstwa.
No dobrze, no ale to w takim razie wróćmy do tego, jak to się działo, bo tutaj mówimy o takiej płaszczyźnie polityczno-obyczajowej, no ale to wróćmy jednak do tych kuluarów politycznych. Ja kiedyś rozmawiając o tych wydarzeniach z przesileniem politycznym pomiędzy Polską a Niemcami jesienią 1938 roku, doszedłem do takiego przekonania, że tak naprawdę polska opinia publiczna zorientowała się, że ten kryzys się pojawił wiele miesięcy po tym, kiedy on zaistniał, bo to jest tak, że zaraz po kryzysie związanym z Sudetami, czyli po rozbiorze Czechosłowacji, dochodzi do takiej rozmowy ambasadora Lipskiego z Ribbentropem i jest to taka rozmowa, w której pojawiają się po raz pierwszy żądania wobec Polski pod takim hasłem: musimy uregulować na dobre nasze relacje.
Na początku to te żądania nie były aż tak kategoryczne, ale z drugiej strony nie napawały optymizmem, można by wyraźnie powiedzieć, bo czego Niemcy żądali? Włączenie Gdańska do Rzeszy, no i przeprowadzenie eksterytorialnej autostrady przez Pomorze, co w rezultacie odcinałoby Pomorze od reszty ziem Polski, a z drugiej strony, no, odcinałoby Polskę od morza. I była ta jeszcze propozycja, żebyśmy przystąpili do paktu antykominternowskiego, czyli w zasadzie Polska miałaby się stać takim państwem na poły wasalnym w stosunku do Niemiec.
Ale czy to było tak naprawdę zaskoczenie, bo co by nie powiedzieć, to kurs polskiej polityki w latach 37-38 był bardzo bliski i jakby Niemcy ówczesne mogły być nawet zaskoczone tym, że Polacy nagle przestali chcieć być razem z Niemcami, bo wiele wskazywało na to, że tam traktowano Polskę jako takiego potencjalnego sojusznika.
Tak, ale przede wszystkim strona polska była bardzo zadowolona z unormowania sytuacji z Niemcami w 1934 roku zawarciem tego układu o niestosowaniu przemocy. Mniejszość niemiecka w Polsce się przycichła, uspokoiła się, punktów zadrażnień nie było zbyt wiele. Niemieccy ministrowie przyjeżdżali do Polski, polował Göring w Puszczy Białowieskiej. Także była taka atmosfera może nie bliskiego sojuszu, ale poprawnych stosunku. Poza tym strona polska, a to nie tylko oni, nie doceniła Adolfa Hitlera. Było takie przekonanie, że Hitler jest Austriakiem, jest katolikiem, nie ma takich antypolskich uprzedzeń jak ci politycy, którzy wywodzili się z Prus. I że jak szedł na Austrię i na Czechosłowację, to przyjęto to nawet z zadowoleniem, że w tym momencie Hitler idzie na południe, więc go sprawy północno-wschodnie nie będą specjalnie interesować, zje Austrię, zabierze Sudety i wtedy będzie musiał to ten sukces skonsumować, więc na razie się uspokoi i nie będzie wysuwał dalszych roszczeń.
Tutaj powiedzieliśmy sobie trochę o wydarzeniach roku 1938, ale przypomnijmy, że paralelnie do zjawisk, które żeśmy opisali, czyli wchłonięcia Austrii, a potem zajęcia Sudetów, to myśmy mieli swoje polskie kryzysy, które trochę przygotowywały polską opinię publiczną na to, że Europa wchodzi w ten taki trudny moment ważnych, drastycznych być może decyzji, ale oba te polskie kryzysy pokazały taki obraz po pierwsze Polski mocarstwowej, a po drugie, że to jest tak, że wojsko służy głównie do tego, żeby straszyć przeciwnika. Tak. Przypomnę, że tym pierwszym kryzysem była kwestia unormowania stosunków z Litwą, a drugim to był nasz udział w kryzysie czekosłowackim, czyli zajęcie Zaolzie.
To było takie słynne hasło, wodzu prowadź nas na kowno. Stosunki polsko-litewskie cały czas w okresie międzywojennym były dość napięte, Litwa zajęcia Wilna nie uznawała, no i w 1938 roku, jak by można powiedzieć, strona polska na bazie tego uważania się z Polski za mocarstwo, to było tylko takie na wyrost trochę, i doszła do przekonania, że można politykę siły wobec mniejszych stosować też przez państwo polskie. No i w związku z tym wysunięto ultimatum do rządu litewskiego z żądaniem nawiązania stosunków dyplomatycznych, czyli strona polska to interpretowała jako zgodę Wilna na zajęcie...
Uznanie polskich granic.
Polskich granic. Można by tak to powiedzieć. No i strona litewska wystraszona na to się zgodziła. Z drugiej strony też miała presję ze strony Niemiec w związku z Kłajpedą, która kiedyś należała do Niemiec. Była zamieszkała w większości przez Niemców. No i została przekazana Litwie dopiero w latach 20.
No więc tutaj zaczynamy już mówić o wydarzeniach roku 1939, bo tak, rok później Niemcy dochodzi zajęli, do tej sytuacji, w której zostaje zajęta przez Kłajpeda, ale wydarzenia z marca 1939 roku to już moim zdaniem jest taka
inna sytuacja.
No właśnie, to jest już taki dzwonek ostrzegawczy, że to, co działo się w 1938 roku, być może nabiera tempa i zabiera zupełnie innego charakteru.
Tak, bo w 1938 roku, w ogóle stosunki polsko-czechosłowackie, to trzeba od tego wyjść, były cały okres międzywojenny złe. Było trochę polepszenie w czasach traktatu lokarnańskiego, kiedy i Czechosłowacja, i Polska trochę poczuły się zagrożone i była próba współpracy, ale potem już w latach 30. i minister Beck prowadził akcję przeciwko Czechosłowacji, a ministrowie z kolei rządy czechosłowackie też nie były w Polsce przyjazne. Jedna i druga strona uważały Polska Czechosłowację za państwo sezonowe, które się zaraz rozpadnie. Politycy czechosłowaccy tak samo sądzili o Polsce. No i jeszcze była ta zadra w postaci zajętego przez Czechów w 1919 roku Zaolzia, czyli części Śląska Cieszyńskiego, gdzie była bardzo liczna i świadoma narodowa grupa polskich Polaków, głównie Polaków ewangelików na tamtym terenie. No i to była ta zatra. Już w połowie lat 30. były manifestacje w Morawskiej Ostrawie, dochodziło do konfliktów i w 1938 roku tutaj był minister Beck, doszedł do wniosku, że jak Czechosłowacja upada, no to wtedy trzeba jeszcze też wykorzystać i zająć Zaolzie. Spotkało się to z bardzo pozytywnym odbiorem przez polską opinię publiczną. Były wielkie wiece. Polska jest mocarstwem, upada ta Czechosłowacja. My zajmujemy, przyłączamy Prastary, Śląsk, Cieszyński do Polski, w zasadzie tą drugą część. Co prawda Churchill powiedział, że Polska wyjęła sobie Cieszyn z plecaka żołnierza niemieckiego. No i wyglądało to w opinii europejskiej, jakby Polska ściśle współdziałała z Niemcami w rozbiorze Czechosłowacji. I do tego doszły jeszcze węgierskie żądania w stosunku do tego państwa. No i stworzyło to taką sytuację, że ten południowy sąsiad przestał w zasadzie istnieć.
No tak, ale to odnoszę takie wrażenie, było taki moment, kiedy no myśmy, mówiąc najkrócej, jeszcze byli rozgrywającym, ale dosłownie kilka dni później
już
okazuje się, że to my jesteśmy, przepraszam bardzo, ale elementem tego niemieckiego
przedmiotem.
No właśnie, i nagle się okazuje, że musimy jakby diametralnie zmienić swoją politykę dotychczasową. Tak. No i teraz pytanie, co się takiego stało i na ile polska opinia publiczna, zwykli Polacy, byli świadomi tej przemiany pomiędzy tym wrześniem 1938 roku, a marcem 1939, kiedy dochodzi do ostatecznego rozpadu Czechosłowacji i okupacji Czech i Moraw, a z drugiej strony utworzenia samodzielnej Słowacji, co oznaczało odsłonięcie tego południa właśnie Polski. Zajęcie Kłajpedy, kiedy to po raz pierwszy drżeliśmy, że przy okazji powrotu z Kłajpedy Hitler zajmie też Gdańsk. Tak. I nagle się okazywało, że to już nie dotyczy tylko jakichś innych słabych krajów, ale dotyczy także Polski.
Opinia publiczna nie wiedziała o tym, co się dzieje. Było to te rozmowy, nawet początkowo Beck nawet nie informował wszystkich ministrów o tym, jakie są żądania niemieckie.
Tak naprawdę dopiero w styczniu podczas tej osobistej rozmowy z Hitlerem Beck się przekonał, że rzeczywiście że są rzeczywiście, to poważne sytuacje.
Tak, bo do tej pory uważano, że to są jakieś takie sugestie, jakieś propozycje różne, co do których można by dyskutować, na ile można je wcielać w życie. A potem się Beck przekonał w rozmowie w Berchtesgaden z Hitlerem, że to nie są już tylko propozycje do dyskusji, tylko to są to jest coś w rodzaju ultimatum, że tak ma być. No i w tym momencie uaktywniły się środowiska niemieckie w Polsce. Ta miła atmosfera w stosunkach polsko-niemieckich się trochę zaczęła kończyć, ale jeszcze opinia publiczna tego zanadto nie wiedziała. To się wydarzy dopiero marzec, kwiecień, no i będzie kulminacja w postaci przemówienia Becka 5 maja 1939 roku.
No to dobrze, to w takim razie jak to się stało, że myśmy otrzymali te brytyjskie gwarancje? To była polska inicjatywa, czy to tak naprawdę to Brytyjczycy sobie wymyślili, że w momencie, kiedy zaczęła się sypać ta Europa Środkowo-Wschodnia, to należy, mówiąc najkrócej, postawić tamę ekspansji Hitlera i dokonać jakiejś takiej roszady i udzielić tej gwarancji Polsce, Rumunii i do pewnego stopnia Turcji?
Takie słynne zdjęcie, jak przyjeżdża premier Chamberlain z konferencji monachijskiej, w deszczu macha taką kartką i mówi: przywiozłem wam pokój.
Pokój dla naszego pokolenia, to jest takie zdanie.
Tak, takie zdanie. No i przywódcy Anglii i Francji byli przekonani, że w tym momencie Hitler jest zadowolony, poszli na ustępstwa, Hitler będzie tego układu monachijskiego przestrzegał, no bo to przecież gwarancja czterech państw była na integralności tej pozostałej resztki z Czechosłowacji. No i naraz w marcu przekonują się, że z Hitlerem układów nie można zawierać. Że to jest układ na papierze. Że ten papier w tym deszczu został podarty. No i w związku z tym strona brytyjska uważa, że należy tak zareagować ostrzej, żeby Hitlera powstrzymać. No i jeżeli Hitler wystawia rachunek Polsce, wysuwa żądania w stosunku do Polski. W związku z tym politycy angielscy, to nie było takie jednoznaczne wśród polityków angielskich, bo tam były różnice, część była przeciwna tym gwarancjom. Także to nie była jednolita jakiś front w Wielkiej Brytanii, ale doszli do wniosku politycy angielscy, że te takie gwarancje powstrzymają Hitlera od dalszych działań zbrojnych i powstrzymają jego apetyty. Że się Hitler tego przestraszy. No był to taki trochę zbyt duży optymizm.
No to prawda, tym bardziej, że wiele wskazuje na to, że to z kolei zantagonizowało Niemcy i one uznały, że rozprawa z Polską staje się jakimś ważnym elementem tej wielkiej europejskiej rozgrywki. I jak się wydaje, że dopiero po tych gwarancjach i po wystąpieniu zresztą Becka zaczęła się ta droga Hitlera i Ribbentropa do Moskwy, bo wiele wskazuje na to, że dopiero w maju 1939 roku oni zaczęli, mówiąc najkrócej, zerkać na Stalina.
Już wcześniej były sygnały, że może dojść do jakiegoś porozumienia radziecko-niemieckiego. Bo już propaganda została wyciszona. Hitler w przemówieniu na rocznicę objęcia władzy już nie atakował Związku Radzieckiego. W propagandzie radzieckiej też było to wyciszone. Wycofano też doradców radzieckich z Hiszpanii.
To prawda i też, mówiąc najkrócej, wojna to dogorywała. Przypomnijmy, że w czerwcu 1939 roku generał Franco ostatecznie wygrywa tę wojnę. Przy czym wojna ta już w 1939 roku staje się wojną wyraźnie w cieniu.
W cieniu. Znaczy, tak, tak, tych wydarzeń,
ani,
które...
Ani państwa zachodnie, ani Rosja sowiecka, ani już Niemcy, ani Włosi nie traktują już tego pierwszoplanowo.
Pierwszoplanowo, bo widać, że zwycięstwo będzie po stronie frankistów. Także były sygnały, że może dojść do ocieplenia. Także w Związku Radzieckim jest znacząca zmiana na stanowisku ministra spraw zagranicznych, komisarza to się wtedy nazywało. Nie ma Litwinowa, który był z pochodzenia żydowskiego, ale jest Mołotow. No i z Mołotowem mogą dyplomaci niemieccy rozmawiać, z Litwinowem byłoby im trudniej. No więc tu pewne takie sygnały były już wcześniej, no i możliwe, że jakieś kontakty już były wcześniej, bo to takie sygnały nie wychodzą znikąd, można by tak powiedzieć. No ale wtedy jest taka gra w Europie, czyli z jednej strony Związek Radziecki gra na współpracę z Francją i Wielką Brytanią i toczą się rozmowy o niczym, czyli toczą się rozmowy po to, żeby się toczyć.
Ale jeśli mielibyśmy powiedzieć, komu o co chodzi? Czy Hitler był zdeterminowany rozpoczynać już wojnę, a na przykład Stalin chciał uwikłać z jednej strony Niemcy i państwa zachodnie w taki konflikt, który doprowadzi do powtórzenia sytuacji z pierwszej wojny światowej, tak, w jego efekcie. Niemcy... Tym razem to Rosja będzie tym ostatecznym rozgrywającym w tej drugiej fazie?
Jakbym i Anglii, i Francji, i Związkowi Radzieckiemu zależało na tym, żeby impet Hitlera poszedł nie w ich stronę, tylko w inną. I tutaj taka była gra dyplomatyczna i taktyczna, żeby te wojska Hitlera nie zaatakowały akurat ich. A Polska w tym momencie już się zaczęła coraz mniej liczyć. Czyli z jednej strony Anglia i Francja głosi, że pomoże Polsce. Jest Związek Radziecki, nawet też chce pomóc Polsce i wysłać wojska do Polski, no ale nie ma gwarancji, że jak wojska radzieckie wejdą, to wyjdą. Także jest z wojskami radzieckimi, jak wiemy, to różnie bywało. A strona niemiecka, no już tak jak Hitler wydaje już te rozkazy armii, żeby przygotowywała się do agresji, no to widać wyraźnie, że już od wiosny jest ta decyzja o tym, żeby Polskę
zaatakować. Ostateczna decyzja w sprawie Falweiss to jest tak naprawdę przełom maja i czerwca.
Tak, 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 ale wcześniejsze plany już są tym przygotowywane. Natomiast strona polska, jeżeli chodzi o plany wojskowe, no to ma duży kłopot. Bo do tej pory plany wojskowe zakładały, że nie będzie ataku Niemiec od strony Śląska, bo z drugiej strony jest Czechosłowacja. Teraz jak Czechosłowacji nie ma, no to atak ze strony Śląska jest bardzo możliwy. No i trzeba ten cały plan obronno-wojskowy przemodyfikować, co nie jest taką rzeczą prostą.
No tak,
prosto.
Ale jak już odejdziemy od tego polityczno-wojskowego jakby tła i spojrzymy na opinię publiczną, no to ona się dowiaduje w momencie, kiedy udzielane są Polsce gwarancje, że ten kryzys polsko-niemiecki jest już bardzo, jakby to powiedzieć,
zaogniony.
Czy tak naprawdę dopiero przemówienie Becka otwiera tę dyskusję?
Wcześniej już były zaniepokojenia, to widać w prasie, jak to tak narasta. Jak to tak narasta w gazetach, widać rządowych, nierządowych, także i opozycyjnych, jak ten kryzys narasta. No a przemówienie Becka, no to już jest takie wyraźne postawienie i przedtem Hitler wypowiada układ o niestosowaniu przemocy, no i przemówienie Becka jest taką wyraźną tamą tych żądań Hitlera i powiedzenie, że Polska w obronie Bałtyku, od Bałtyku odepchnąć się nie da, że nie ma pokoju za wszelką cenę, czyli że w razie dalszych żądań Hitlera Polska jest gotowa bronić się i że może być w stanie wojny. Hitler, Beck po tym przemówieniu, jak wynika z relacji, jak wszedł do pokoju i tam były gratulacje, kwiaty i tak dalej, to zrzucił wszystko i był wściekły, bo z jego najlepszych przemówień, no, mówiło o tym, że cała jego polityka równej odstępu od Niemiec, Związku Radzieckiego, unormowania sytuacji z Niemcami, ta koncepcja Międzymorza, to wszystko legło w gruzach.
Profesor Natomiast... Tadeusz Stegner jest moim gościem. Rozmawiamy o wydarzeniach roku 1939. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy i do naszej dyskusji. No myślę właśnie zaczniemy od tego wątku, czyli od tych emocji związanych z przemówieniem Becka z maja 1939 roku.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że moim gościem jest profesor Tadeusz Stegner. Panie profesorze, mówiliśmy o tym, że minister Józef Beck nie był zachwycony po swoim wystąpieniu w Sejmie, historycznym wystąpieniu, które z całą pewnością przejdzie do annałów jakby z wielkich przemówień politycznych, ale burzyło ono pewną polską politykę, która próbowała zabezpieczyć Polskę równym dystansem wobec dwóch wielkich sąsiadów. Tak. I okazywało się, że teraz Polska, no mówiąc najkrócej, opowiedziała się zdecydowanie przeciwko jednemu z nich. Jak się za chwilę okaże, tak, to drugi opowiedział się z kolei przeciwko niej.
Przeciwko niej. Także tutaj zostaliśmy niejako na łasce mocarstw zachodnich. Wielkiej Brytanii i Francji. Tutaj z Niemcami ta polityka takiej no, pseudoprzyjaźni praktycznie się zakończyła. Niby ze Związkiem Radzieckim mieliśmy też układ o nieagresji, ale też to było państwo nieprzewidywalne, bo to nie są państwa jedno i drugie, to nie jest państwo, które nie były to państwa, które jak się z nim podpisze jakiś układ, to one to przestrzegają. To były państwa nieprzewidywalne w swoich działaniach. W związku z tym, no rzeczywiście Polska znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Ale trzeba pamiętać, że w tym momencie, jak Beck przemawiał w Sejmie, miał pełne poparcie stronnictw polskich politycznych. Także opozycja zdecydowanie też stanęła po stronie Becka i jego przemówienia i odpowiedzi takiej ostrej żądaniom niemieckim.
To tutaj odpowiedzieliśmy sobie od razu trochę na pytanie tych dzisiejszych publicystów, którzy opowiadają, że Polska powinna wybrać przeciwny obóz i być może dogadać się z Niemcami. Jak rozumiem, jest to myślenie historyczne w perspektywie 1939 roku.
No nie było środowisk proniemieckich. Niemcy były nawet ten układ taki no, w miarę normalizujący stosunki polsko-niemieckie, nie zahamował tych nastrojów antyniemieckich, które były w Polsce dość silne. Poza tym bardzo silna była antyniemiecka narodowa demokracja i nie było takich ugrupowań, na które można by liczyć na sojusz z Niemcami. Nawet polskie grupy skrajnie prawicowe, faszyzujące, były antyniemieckie. W związku z tym, no nie wyobrażam sobie, żeby naraz znalazła się jakaś grupa polityczna, która by opowiedziała się za tym, że należy przyjąć warunki niemieckie. Nie miałaby ona możliwości działania.
To wróćmy w takim razie do polskiej opinii publicznej i do tego, jak to zostało przyjęte. Przyjęte zostało pozytywnie, entuzjastycznie, z pewnego rodzaju refleksją, że wkraczamy w niebezpieczne czasy i że wojna jest bardzo możliwa?
Przyjęte zostało to pozytywnie, w niektórych kręgach nawet entuzjastycznie. Poza tym jeszcze cała propaganda się uruchomiła. Czyli mamy ten Fundusz Obrony Narodowej, zbiórki pieniędzy, nawet biedni ludzie dają pieniądze na to, żeby zakupić armatę, żeby wspomóc Wojsko Polskie. Przemówienia, jakie wygłaszają przywódcy, szczególnie Śmigły-Rydz, który mówi o tym, że nie oddamy guzika od polskiego munduru. Przekonanie znacznej części opinii publicznej, że Niemcy jeszcze nie mają armii. Bo do tej pory ta armia się pokazywała w Czechach czy w Austrii, ale nie brała udziału w wojnie. Przekonanie, że nasza armia jest bardzo silna, sprawna, jesteśmy silni, zwarci, gotowi i będziemy po dwóch tygodniach poić nasze konie w Łabie. Więc takie przekonanie wśród znacznej części opinii publicznej było.
Czyli ta mówiąc propaganda, myśmy nie zauważyli skutków remilitaryzacji Niemiec.
Tak. Może część wojskowych zdawała sobie sprawę z tego. Część polityków zdawała sobie sprawę z tego, że te skutki są duże. Ale w opinii publicznej nie. Poza tym mieliśmy sojuszników. No mamy sojusz z Francją już od iluś tam lat. Mamy sojusz z Wielką Brytanią już od paru miesięcy. Dwa największe mocarstwa europejskie, no na pewno nam
ale
pomogą.
Czy to była taka kalkulacja, że wybuchnie wojna i wtedy nam pomogą i wygramy? Czy to była taka kalkulacja, udzielili nam wsparcia, więc do wojny nie dojdzie i zachowamy swoją suwerenność?
To były, można by powiedzieć, było dwutorowo. Jedni uważali, że będzie wojna, ale wojnę wygramy, bo dzięki tym sojusznikom dobrym i dobrej armii, że tutaj utrzymamy to, a drudzy liczyli na to, że jednak do tej wojny nie dojdzie, że Hitler się wystraszy. Że poza tym liczono też na Włochy, No nawet się tak znowu nie przeliczono, bo Włochy wyraźnie dały do zrozumienia Hitlerowi, że nie popierają atak na Polskę, a Polska z faszystowskimi Włochami miała dobre kontakty.
Gdy mówiliśmy o tej reakcji polskich środowisk politycznych, to ja nie chcę, żebyśmy oczywiście wchodzili w cały opis polskiej rzeczywistości politycznej roku 1939, ale na ile tak naprawdę opinia opozycji w sytuacji, no jednak wszechwładzy ówczesnego obozu sanacyjnego, no miała jakieś znaczenie?
No miała, bo wyciszono wszelkie spory wewnętrzne. Czyli już Stronnictwo Ludowe nie organizowało manifestacji chłopskich. PPS nie organizowało strajku, a nawet komunizujący Władysław Broniewski pisze wiersz Bagnet na broni, który był takim symbolem zjednoczenia narodu wobec zagrożenia.
Ja bym raczej powiedział były oficer Legionów, który potem komunizował.
No można by tak to też powiedzieć. Nawet przywódcy stronnic politycznych reprezentujących w Sejmie mniejszości narodowe, no poza niemieckimi, którym trudno było się wypowiadać, ale też poparli Becka i jego politykę. Także wydawało się, że naród jest zwarty, mamy silną armię. Nie wszyscy wierzyli w tą wojnę. No nawet mówiłem o tym, jak to wyjeżdżano na wakacje. Nawet moja mama w 1939 roku pojechała w odwiedziny do Gdyni z Warszawy. Miała wtedy 14 lat, do swojej siostry. I wakacje, lato 1939 roku spędziła w Gdyni. Natomiast już 20 sierpnia, jak się sytuacja bardzo zaogniła, razem z siostrą i jej małą córeczką wróciła do Warszawy. Mąż, czyli szwagier mamy, został jeszcze w Gdyni. Ale to świadczyło o tym, skoro wyjeżdża się do Gdyni, a Pomorze było obszarem najbardziej zagrożonym, można by tak powiedzieć. No bo wystarczy spojrzeć na mapę, że Pomorze utrzymać by się długo nie mogło.
No tak, no ale na ile na przykład pojęcie wojny o Gdańsk było w Polsce świadome, bo ono zrobiło karierę we Francji przede wszystkim.
Tak, nie chcemy umierać za Gdańsk. Natomiast była świadomość tego, że jak Polska ustąpi w przypadku Gdańska, no to i tej autostrady, no to w zasadzie mamy stracone Pomorze. I spadamy do roli wasalnej w stosunku do Niemiec, a potem mogą być następne żądania w postaci Górnego Śląska. Wielkopolski mniej, bo z utratą Wielkopolski to środowiska niemieckie, można by powiedzieć, się jakoś pogodziło, ale Górny Śląsk to
no tak, ale
następny.
Jak popatrzymy na wytyczenie potem granicy
no to nawet Łódź
jakby tutaj znalazła się w obrębie Rzeszy.
W obrębie Rzeszy. Także tutaj to była taka sytuacja, że nie było polskich opinii znaczących proniemieckich.
To wróćmy w takim razie do tego jeszcze lata. Czy to była taka zaskakująca dynamika? Bo jak ja ją teraz próbuję odbudować, no to tak naprawdę dopiero na przełomie kwietnia i maja my się orientujemy,
wiemy,
mówię o polskiej opinii,
że
coś się dzieje. Potem nagle to wszystko nabiera bardzo dużego
ale potem
tempa.
Tak jest, tak, lipiec, w lipcu się tam w zasadzie niewiele co dzieje. Ta dynamika zostaje przez czas wakacyjny. Jakoś zdystansowana, dopiero nabiera to błyskawicznego tempa w końcu sierpnia 1939 roku, no bo jest ta wizyta Ribbentropa w Moskwie.
Znaczy pierw powiedzmy przedłużające się nieowocne konsultacje brytyjsko-francusko-radzieckie.
Tak, bo tam nawet statkiem płyną delegacja francuska i angielska, no więc jakby konsultacje po to się, czasami się konsultacje po to odbywają, żeby się odbyć. A niekoniecznie po to, żeby być jakiś
ale
miał
czy myśmy,
jakiś
mówiąc
rezultat.
Najkrócej, życzyli tym konsultacjom brak sukcesu, no bo baliśmy się, że nasi alianci
jakby
wprowadzą
strona
armię
Polska,
radziecką do Polski.
Strona polska nie działała na rzecz tego, żeby te konsultacje się zakończyły powodzeniem. Dla Becka pomoc radziecka oznaczała dalsze komplikacje. I niebezpieczeństwo, że ta armia radziecka, przychodząc w Polsce z pomocą, zacznie wprowadzać swoje porządki, zwłaszcza na wschodnich terenach. Poza tym nie miano przekonania co do wartości bojowej armii radzieckiej. Można by tak
no,
generalnie
jak popatrzeć
powiedzieć.
Na kryzys wokół wojny w Finlandii, to nie,
nie były,
zupełnie
nie
bez powodu.
Nie były to bez powodu. Nie były to te takie, można powiedzieć, bez powodu. No ale to nabiera tempa w końcu sierpnia i tam wtedy już każdy dzień przynosi wydarzenie. Jest, Beck uzyskuje w Londynie formalny sojusz polsko-brytyjski, a z drugiej strony jest ten układ Ribbentrop-Mołotow, który co prawda w tej wersji oficjalnej aż taki groźny nie jest, no ale można, praktycznie wszyscy się domyślają, znaczący i myślący politycy, że jest tam druga część tego układu.
No dobrze, no ale to na ile myśmy mieli świadomość, jaka może być ta druga część tego układu? Czyli mówiąc najkrócej, w sytuacji, kiedy mieliśmy poczucie napięcia w relacjach polsko-niemieckich, na ile mieliśmy świadomość, że no jest ten drugi partner, którego wejście do akcji może w tych relacjach politycznych być dla Polski zabójcze? Ja przypomnę, że kiedy Polska negocjowała traktat ze Związkiem Radzieckim, to wtedy strona sowiecka sondowała polskich negocjatorów, czy by nie dokonać rozbioru państw bałtyckich. Odnoszę takie wrażenie, że to nie jest tak, że pomysł na rozbiór Europy Środkowo-Wschodniej w Rosji Sowieckiej nie istniał. On, odnoszę wrażenie, istniał cały czas i w różnych okazjach się pojawiał. Mógł się pojawiać w relacjach polsko-sowieckich w 1932-1933 roku. Mógł się pokazać w relacjach niemiecko-sowieckich w 1939.
Tak, tak. Poza tym no, strona sowiecka miała z jednej strony program ekspansji komunizmu, no i ta ich marzenie o tym, żeby komunistyczne stały się Niemcy, no to był taki ten przesłanka, ale w tym momencie, w tym 1939 roku, to już tych przesłanki takie, no nawet ograniczono działalność komunistów niemieckich w Związku Radzieckim. No,
kluczowe dla późniejszych wydarzeń, jak się wydaje, było nawet nie tyle kwestia braku poparcia dla, co by nie powiedzieć, siedzących nadal w obozach koncentracyjnych wielu liderów komunistów niemieckich, było raczej sytuacja partii komunistycznej we Francji, która, tak, mówiąc najkrócej, odegrała ogromną rolę w rozbrojeniu Francji w 1939-1940
roku. To nie tylko komuniści byli. Francuzi, którzy w czasie I wojny światowej dali bardzo dużą daninę krwi. Tamte ruchy pacyfistyczne były bardzo silne przez cały okres międzywojenny. No i nie tylko komuniści byli sceptyczni do tego, żeby Francja kolejną raz stawała do działań zbrojnych. I te hasło "nie chcemy umierać za Gdańsk", no forsowane przez stronę lewicową komunistów, ale było też popularne i w innych kręgach. Poza tym trzeba pamiętać, że we Francji silne były ruchy skrajnie prawicowe, faszyzujące, które z kolei na Niemcy nie patrzyły tak bardzo negatywnie. Więc ta Francja niby potężna, ale pod względem takiej świadomości determinacji taka potężna nie była. No poza tym się schowała za tą linią Maginota, więc to też jest niebezpieczne.
No tak, ale to w takim razie wróćmy jeszcze raz do tego poczucia, że ta wojna jest już bardzo blisko i że jest prawdziwym faktem, który może nastąpić już tylko decyzja co do daty. To na przykład nasi do niedawna sąsiedzi, a teraz jakby to powiedzieć, ci, którzy zaczynają być też obiektem różnego rodzaju starań, czyli no na przykład nowe suwerenne państwo, czyli Słowacja, które za chwilę opowie się po stronie niemieckiej i nawet będzie sojusznikiem Niemiec w kampanii przeciwko Polsce.
Strona polska się do tego znacznej mierze przyczyniła, bo na Słowacji były silne ruchy propolskie, nawet wspomagane przez rządy sanacyjne. Nawet niektórzy tam przebąkiwali o jakiejś konfederacji z Polską czy coś takiego. W momencie, kiedy żeśmy zajęli tych parę wiosek na Spiszu i Orawie, cała opcja propolska na Słowacji przestała istnieć.
No tak, ale też przede wszystkim uczestniczyliśmy w próbie zaspokojenia roszczeń węgierskich, co było jeszcze mniej popularne.
Tam, bo to południe Słowacji zostało zajęte. No i jeszcze, ale to już jest, strona polska była z tego zadowolona, że Węgry w marcu 1939
zaraz
Zakarpacką, bo tam były obawy, że tam powstanie jakieś mini państwo ukraińskie, które może być takim ukraińskim Piemontem.
No także, dobrze, no to w takim razie, żeśmy już wylądowali przy tych Węgrzech, to oni bali się wojny, ale patrzyli na tę wojnę z nadzieją, że poprawi to ich sytuację, bo oni jeszcze wciąż przeżywali
traumę. Tak, tak, tak. Węgrzy byli w takiej sytuacji, z jednej strony były duże sympatie w stosunku do Polski, ale z drugiej strony sojusz z Hitlerem dawał im pewne możliwości rewizji traktatu te niekorzystnego z Trianon po I wojnie światowej, kiedy większość terytorium węgierskiego zostało zajęte. Stąd Węgrzy uzyskali tą południową Słowację, uzyskali Ruś Zakarpacką, wkrótce dostaną od Rumunii znaczącą część Siedmiogrodu, więc ich aspiracje narodowe zostają zaspokojane dzięki współpracy i sojuszowi z państwem niemieckim.
No to dobrze, to Rumunia, która naszym partnerem w tym, bym powiedział, sojuszu, który pojawił się w momencie, kiedy Wielka Brytania udzieliła tych gwarancji, no i oczywiście, przypomnijmy, jest to nasz sojusznik przeciwko Rosji Sowieckiej z formalnego punktu widzenia.
Ale Rumunia była podzielona, wystraszona i w zasadzie ten sojusz polsko-rumuński w zasadzie nie działał. Zresztą Rumunia nie była jakąś znaczącą siłą militarną. Sojusz był skierowany w momencie wtedy, kiedy byłaby wojna ze Związkiem Radzieckim. Bardzo silne ruchy były prawicowo-faszystowskie w Rumunii. No więc Rumunia w zasadzie wystraszyła się Niemiec hitlerowskich, no i przeszła na drugą stronę i w zasadzie cała Europa Środkowo-Wschodnia przeszła na stronę niemiecką, poza tam Grecją i Jugosławią, która potem zmieniła front.
No tak, ale
czy
myśmy mieli świadomość tej nowej układanki na Bałkanach i w Europie Środkowo-Wschodniej w momencie, kiedy, no mówiąc najkrócej, tą wiosną i latem 1939
raczej
roku
mi się wydaje,
wojna narastała?
Mi się wydaje, że tak. Część może polityków miała, to w pamiętnikach, ale pamiętnikach pisanych po latach, to wynika, że wszystko przewidzieli.
No, to prawda, to czy szembekowskie wspomnienia, które są ciekawe, jeśli chodzi o ten wątek rumuński, to odnoszę wrażenie, że one pokazywały nie zawsze jasną sytuację. Tam widać wyraźnie ten moment, kiedy jakby ta Rumunia z naszego sojusznika przestaje nim być.
No niby na początku Rumunia jeszcze tak usiłuje lawirować, czyli przyjmuje uchodźców z Polski, przyjmuje ministrów, no ale potem tych ministrów internuje, trochę też i tam Francja podziałała
to
na
prawda.
Rzecz tego.
Tak, kiedyś żeśmy opowiadali tę historię, jak powstawał rząd Sikorskiego w Francji.
W Francji, także tutaj była inna sprawa. No ale nawet jeżeli by Rumunia przystąpiła do jakichś działań, no to nie miałoby to jakiegoś zasadniczego znaczenia. Także to wystąpienie Słowacji przeciwko Polsce było raczej symboliczne niż warte zajęcia, ale co ciekawe, Słowacja ponoć odmówiła zajęcia Zakopanego, bo podobno ze strony niemieckiej były takie propozycje. Nie wiem, to są różne wersje tego, ale podobno odmówiła zajęcia Zakopanego. Także dochodzi do takiej sytuacji, że jest ten 1 września, no mamy niby sojusz z Anglią i Francją. 3 września te dwa kraje wypowiadają wojnę Niemcom. Są entuzjastyczne manifestacje w Warszawie pod ambasadą tych dwóch krajów, no ale potem nic się nie dzieje.
No tak, ale też jest prawda, że jeśli popatrzeć na to, co wydarzyło się na froncie, nawet już pomiędzy 1 a 3, to można powiedzieć, że zdarzyło się tam bardzo wiele rzeczy, które pod znakiem zapytania postawiło coś, co z tej perspektywy polskiego myślenia o własnym kraju było ważne, czyli mówiąc najkrócej, postawiło pod znakiem zapytania realną skuteczność polskiego oporu.
Skuteczność wojska, bo już te pierwsze dni, chociaż jeszcze 3 do końca sobie nie zdawano z tego sprawę, bo to tak się rozstrzygnęło tam koło 6, kiedy 8, kiedy te wojska niemieckie
praktycznie
pod Warszawę.
No tak, no ale tak naprawdę 9 Niemcy podchodzą pod Warszawę.
Tak, także już widać było, że tak, lotnictwo polskie unieruchomione, Niemcy panują w powietrzu, polskie oddziały rozciągnięte na bardzo długich granicach, no w zasadzie są rozbijane przez czołgi niemieckie, no to widać, że już jest ta... Ale jeszcze tego 3 lud Warszawy wierzy, że Anglia i Francja nam pomoże, że zwyciężymy.
No dobrze,
że
no,
to
w takim razie, gdy rozmawialiśmy o tej pewnej dynamice społecznej, czy to było tak, że był to taki entuzjazm, który koncentrował polską opinię publiczną wokół obozu sanacji, czyli tego obozu politycznego, który sprawował rządy w Polsce? Czy tak naprawdę, no przypomnijmy, że były takie próby tworzenia jakiegoś rządu koalicyjnego, propozycje tego rodzaju zgłaszane zresztą z obu stron tego politycznego podziału, do tego nie doszło. Czy to było zaskakujące, czy to było dość oczywiste, że perspektywa wojny wywołuje
No perspektywa wojny zjednoczenie wywołuje. Bo różnie było. Czasami perspektywa wojny doprowadza do dezintegracji obozu rządzącego, do część się chce poddać, część i tak dalej, ale tutaj perspektywa wojny, to w przeciwieństwie do tego, co się stało w Czechosłowacji, gdzie tam doszło do dezintegracji struktur państwowych w obliczu spodziewanych działań wojennych, to tutaj do takiej dezintegracji nie doszło, doszło do konsolidacji. No i w tym momencie jeszcze tak przed tym 1 września, no ten wódz naczelny cieszył się dużym zaufaniem, zyskiwał dużo, bo przedtem nie był tak traktowany przez opinię publiczną tak serdecznie. No i potem ten upadek we wrześniu 1939 roku był tym bardziej bolesny, no bo te nadzieje na zwycięstwo, na sukces były tak rozdmuchane, że ta klęska, no, była szczególnie dotkliwa i niespodziewana.
Gdy mówimy o tych wydarzeniach, to oczywiście rezerwujemy sobie już możliwość powrotu do tej dyskusji już o samym wrześniu 1939 roku, także o tej dynamice politycznej ostatniego tygodnia, bo to jest, myślę, że taki temat, do którego będziemy parokrotnie jeszcze wracać. Tak naprawdę jest to klucz do dyskusji na temat przyczyn II wojny światowej. Te decyzje, które wtedy zapadły, no, mają swoje znaczenie dla kształtu politycznego Europy właściwie do tej pory.
Do tej pory, tak, tak.
Także
tak.
To jest rzeczywiście niezwykle ciekawe i do tego z całą pewnością będziemy jeszcze wracać. Przypominam, że profesor Tadeusz Stegner był dzisiaj moim gościem. Rozmawialiśmy zarówno o tej politycznej, jak i tej społecznej i takiej indywidualnej perspektywie patrzenia na wydarzenia wiosny i lata 1939 roku, czyli tych miesięcy, które bezpośrednio poprzedzają wybuch II wojny światowej. Bardzo jeszcze raz dziękuję. I dziękuję Państwu i do usłyszenia.